Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Joe Biden, odchodzący prezydent Stanów Zjednoczonych, na 2 miesiące przed przekazaniem władzy swojemu następcy, obecnemu prezydentowi elektowi, panu Trumpowi, podejmuje decyzję, której bał się podjąć przez prawie 3 lata tego konfliktu. Wyraża zgodę, by Ukraina strzelała pociskami przekazanymi przez Stany Zjednoczone w cele położone w głębi Rosji. Jest to o tyle ważne, że jeszcze we wrześniu Władimir Putin, czyli prezydent Federacji Rosyjskiej, wygłosił publiczne oświadczenie, że taka zgoda będzie oznaczała bezpośrednie zaangażowanie się tych krajów, które taką zgodę udzielą, w bezpośredni konflikt z Federacją Rosyjską. Czyli jeżeli Putin nie blefował, a Ukraina rzeczywiście strzeli atakami w cele w głębi Rosji, oznaczać to będzie, że Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska, zdaniem Rosji, znajdą się w bezpośrednim konflikcie zbrojnym. Co gorsza, należy się w tym momencie zastanowić, co oznaczają takie gremialne i huczne wyrazy poparcia polskich polityków dla decyzji Joe Bidena. No bo jeśli zajrzycie Państwo na Twittera albo na Facebooka, na profile polityków, którzy aktualnie rządzą Polską oraz tych z aktualnej opozycji w większości też, to znajdziecie Państwo tam masę deklaracji, że to, co Biden zrobił, to było dobre, że tak trzeba i że to jest bardzo dobra decyzja. Czyli mówiąc krótko, popierają. No i dużo ludzi się zastanawia, co ci ludzie zrobiliby, gdyby też mogli udzielić zgody, żeby Ukraina strzelała naszymi polskimi pociskami w cele w głębi Rosji. I ci sami ludzie też zwykle wyrażają takie zadowolenie, że na szczęście my nie produkujemy pocisków tak dalekiego zasięgu, żeby Ukraina mogła strzelać naszymi pociskami w cele w głębi Rosji, a co za tym idzie, żeby taka decyzja polskich polityków mogła oznaczać faktyczne wciągnięcie Polski w konflikt zbrojny z Rosją. Tyle, że to nie do końca tak jest, bo przypominam, iż tak mniej więcej rok temu, może troszeczkę mniej, może troszeczkę więcej, mniej więcej rok temu, polscy politycy kupili za nasze pieniądze dużą liczbę rakiet, co do których chwalili się, że one będą w stanie dosięgnąć nawet Moskwy. I aktywiści wojenni, co do których pojawiło się z ust bardzo poważnego, emerytowanego pracownika polskich służb, konkretnie polskiego wywiadu wojennego, wojskowego, publicznie wyrażona wątpliwość, oni, a w zasadzie podejrzenie, że ci aktywiści wojenni to być może są na pensji służb i że wykonują polecenia agentów prowadzących, no to ci aktywiści wojenni się bardzo mocno cieszyli, że hurra, 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 Polska będzie mogła dosięgnąć Moskwy i w razie czego będzie mogła tą Moskwę ostrzelać, gdyby Rosja zaatakowała Polskę. I oczywiście, gdyby, nie daj Boże, Polska została zaatakowana, to bardzo dobrze, że my moglibyśmy odpowiedzieć, bo jest szansa, że taka ewentualna kontra, czy możliwość takiej kontry odstraszyłaby Federację Rosyjską od zaatakowania Polski. No, zawsze lepiej mieć taką taktykę jeża, który się najeży i dlatego jeża nikt nie atakuje, no bo jest najeżony. Tyle tylko, że tutaj w grę wchodzi również inna opcja. Podkreślam wielkie jeśli, bo tego jeszcze nie wiemy, ale jeśli Stany Zjednoczone już dostarczyły Polsce te rakiety dalekiego zasięgu, które kupili polscy politycy za ciężkie miliardy od Stanów Zjednoczonych. Jeśli Amerykanie już je dostarczyli. Drugie, jeśli polscy politycy zdecydowaliby te kupione za pieniądze polskiego podatnika uzbrojenie przekazać naszemu wschodniemu sąsiadowi, a mocne dopominania się naszego wschodniego sąsiada o coraz to nowe uzbrojenie oraz Fakt, że o przekazaniu większości uzbrojenia dowiadywaliśmy się post factum, gdy to już dawno nastąpiło, to można się autentycznie zastanawiać, czy to się rzeczywiście już nie stało. Jeśli, podkreślam, jeśli Amerykanie już dostarczyli, jeśli rządzący polską polityką część tego uzbrojenia wysłali, no to pytanie, czy też takiej zgody nie udzielili. I pytanie, co będzie, jeżeli te rakiety rzeczywiście polecą w Federację Rosyjską? W kogo ewentualnie, jeśli, bo tutaj znowu jest jedno wielkie jeśli. Jeśli okaże się, że Putin nie blefował, jeśli okaże się, że Putin rzeczywiście zdecyduje się odpowiedzieć, jeśli rakiety spadające na terytorium Federacji Rosyjskiej rzeczywiście spowodują, że Putin będzie eskalował i wystrzeli coś w jakieś państwo NATO. Jak myślicie? Wystrzeli prędzej w Stany Zjednoczone, do których ma po pierwsze daleko, a po drugie Stany Zjednoczone nie będą się obcydalały i to oznacza trzecią wojnę światową? W Wielką Brytanię, która jest takim mniejszym braciszkiem Stanów Zjednoczonych, o które się Stany Zjednoczone na pewno ujmą? W Niemcy, z którymi po konflikcie zbrojnym planuje współpracować i robić pieniądze, więc na pewno nie będzie chciał niszczyć infrastruktury, na której już za kilkanaście miesięcy, może kilka lat zamierza zarabiać górę euro. We Francję, która, jakby to ładnie powiedzieć, też raczej będzie współpracowała, bo znowu jest takim mniejszym braciszkiem, czy jak to woli, toady poduszkiem Niemiec i tam też będą interesy? Czy w Polskę, która weszła do NATO jako członek drugiej kategorii, to po latach się okazało, że teoria konspiracyjna stała się faktem? Czy też i która to Polska ma, powiedzmy, długą historyczną tradycję bycia zdradzaną? Bo wiecie, jak ja słyszę, czytam sobie w zasadzie takie jak wypowiedzi pana generała Packa, fakt, że dawno, to nie są aktualne, ale jednak, to jest cytat z Polsatu. Generał Pacek: jeśli Rosja uderzy taktycznym ładunkiem jądrowym w Warszawę, na to odpowie tak samo, to wiecie państwo, ja się jakoś nie czuję, kurde, bezpieczniej. I tu nie chodzi tylko o to, że jakby literalnie próbować rozumieć ten tytuł, to oznacza on, że jak tylko Rosja wystrzeli w Warszawę pocisk jądrowy, to NATO też wystrzeli w Warszawę pocisk jądrowy, więc zamiast jedną atomicą oberwiemy dwoma atomicami. No, mam nadzieję, że po prostu piszący ten tytuł lub pan generał Pacek nie za bardzo umie się wysłowić. Że nie to miał na myśli, bo to jest chyba dość oczywiste. Ale wiecie, ta wypowiedź zdradza bardzo specyficzny sposób myślenia polskich elit wojskowych. Bo ja rozumiem ten tytuł tak, że polskie elity wojskowe, w tym wypadku w osobie pana generała Packa, uważają, że spoko, że około 2 miliony ludzi, bo tyle mieszka w Warszawie realnie, nie tylko jest zameldowanych, ale realnie zamieszkuje w Warszawie około 2 miliony ludzi. Więc że te 2 miliony ludzi, które ewentualnie będą spalone żywcem, wyparowane lub ewentualnie odejdą w męczarniach w wyniku choroby popromiennej, powinny czuć się całkiem okej, okay, że spoko. No bo gdzieś w innym miejscu też zginą ludzie. Więc ty, odchodząc z tego świata w męczarniach lub nawet nieświadomy w wyniku eksplozji, masz się czuć bezpiecznie, spokojnie i masz się czuć usatysfakcjonowany, bo gdzieś na świecie spotka taki sam straszny los innych ludzi, których kompletnie nie znasz. No mnie takie myślenie przeraża. Bo moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia i broń Boże, nie piję tu do generała Packa. To jest moja generalna opinia o bardzo dużej części rządzących nami elit. No albo, drodzy państwo, są to psychopaci, którzy kompletnie nie są zdolni do empatii w stosunku do ludzi, którzy w przeciwieństwie do nich, nie są chronieni przez służby, przez systemy ostrzegania i dla których jest miejsce w bunkrze i oni ewentualnie w wyniku takiego ataku nie zginą. Tylko nie mają empatii do zwykłych ludzi, którzy zginą. Którzy naprawdę mają prawo się bać i że tutaj po prostu kompletnie nie ma empatii. Albo też nie ma ilorazu inteligencji, który pozwala odróżnić grę komputerową typu cywilizacja od realnego świata. I ja nie wiem, co jest gorsze. Czy to, że... Czy alternatywa, w której rządzą nami ludzie, którzy kompletnie nie liczą się z cierpieniem żywych osób, którzy nie mają kompletnie empatii i którzy no, nie rozumieją, że ludzie się boją, bo mają prawo się bać i że ich wcale nie pocieszy, że ktoś inny zginie, więc spoko, odejdę z tego świata szczęśliwy, bo ktoś inny też odejdzie z tego świata. Nie ten, kto strzelał, nie ten, kto podejmował decyzję. Ktoś kompletnie mi obcy, który jest tak samo niewinny jak ja, też odejdzie z tego świata, więc ja odchodzę szczęśliwy. Czy to, żeby tak rozumować, to rzeczywiście trzeba by być psychopatą? I czy to jest gorsze? Czy to, że ewentualnie rządzą nami ludzie z bardzo dużym defektem ilorazu inteligencji, którzy myślą, że grają w jakąś grę komputerową? I którzy może myślą, że w razie czego będzie można zacząć od nowa, albo się cofnąć o ileś tam lat, robiąc load game do wcześniej zapisanego stanu gry. A ludzie, którzy zginą, to się zrespawnują niczym w Counter-Strike'u, Call of Duty czy League of Legends. W skrócie LOL. I te LOL, które ma też drugie znaczenie nawiązujące do śmiechu, wydaje mi się tutaj całkowicie zasadne. Bo drodzy Państwo, to jest zasadnicze moim zdaniem pytanie. Pierwsze. Czy Putin blefował? Czy rzeczywiście uzna, że pozwolenie Ukrainie na strzelanie w ich głębokim terytorium oznacza wejście NATO czy krajów NATO do wojny? Czy Putin blefował, czy nie? Bo jak blefował, pół biedy, nie było tematu, tylko i wyłącznie blefował, spoko, nic się nie stanie. Natomiast jeśli nie blefował i jeżeli po tym, jak pójdzie salwa po jego terytorium, to on puści salwę po terytorium NATO, no to pytanie, w kogo ta salwa pójdzie? I tutaj nie mam żadnych wątpliwości, nie w Stany Zjednoczone. Oby też nie w Polskę. Oby też nie poszło w nas. Ale to jest bardzo ważne pytanie. No i ostatnie ważne pytanie. Co zrobi Ukraina? No bo Ukraina niestety ma no w sposób ewidentny, to już teraz chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, bo już nawet niektórzy entuzjaści wojenni, czy jak ja to mówię, aktywiści wojenni, otwartym tekstem to mówią, że no Ukraina ma interes we wciągnięciu kogoś innego do wojny. Wydaje się, że na liście ewentualnych frajerów, którzy potencjalnie daliby się do tego konfliktu wciągnąć, nie ma zbyt wielu krajów, a niewątpliwie jesteśmy tam my. Nie za sprawą decyzji narodu, raczej wbrew decyzji narodu, ale decyzją naszych polityków, którzy nawet jak były takie deklaracje na początku roku, czy wyślecie tam swoje wojska i tak dalej, to generalnie politycy mówili, Słowacja nie wyśle, Węgry nie wyślą. A co mówił Tusk? Polska nie planuje. To jest zasadnicza różnica. Polska, której polityk, formalnie szeregowy poseł, tak naprawdę turboważny polityk, pan Kaczyński, za czasów rządu PiSu, już w marcu 2022, mniej niż po miesiącu od 22 lutego, czyli tej inwazji na Ukrainę, bodajże 16 marca, wprost naciskał, żeby i publicznie wyrażał deklarację chęci wysłania tam naszych wojsk. Więc Polska na pewno będzie na liście tych, którzy są najłatwiejsi do wciągnięcia w ten konflikt zbrojny. No i drodzy Państwo, zdajmy sobie sprawę, że no mieliśmy już takie dziwne incydenty i, jak to się ładnie mówi, precedensy. Pamiętacie, jak ukraińska rakieta wleciała do Polski i zabiła dwóch Polaków w przewodowie? Jak się natychmiast dowiedzieliśmy, że to była rosyjska rakieta, a cała ta sytuacja była wykorzystana do tego, żeby próbować wciągnąć nas w konflikt zbrojny? Pamiętacie, co wtedy mówił Zełenski? De facto twierdził, że zostaliśmy zaatakowani przez Federację Rosyjską, a usłużne mu media wtórowały i jestem przekonany, że gdyby Biden, gdy się wreszcie obudził i gdy polscy politycy z nim porozmawiali i dostali instrukcję, co robić, gdyby oni wtedy po północy, czyli formalnie już dnia następnego, mówię tutaj o ówczesnym premierze Morawieckim, panu premierze Dudzie, nie zrobili tego, co zrobili, czyli nie powiedzieli, słuchajcie, to nie była rosyjska rakieta, można się rozejść, zdecydowali, to jednak była rosyjska rakieta, zostaliśmy zaatakowani i wchodzimy do wojny, bo zostaliśmy zaatakowani, to byśmy do tej wojny weszli. No i pamiętacie, jaka do dzisiaj jest narracja? Że to nie była ukraińska rakieta. Bo co z tego, że to Ukraińcy ją wystrzelili? Ona nie była ukraińska, ona była rosyjska, bo to Rosja ją wyprodukowała. To jak myślicie? Czy mogą się pojawić w mediach, również rosyjskich, takie nagłówki? Polska rakieta spadła na Moskwę? Jeśli oczywiście ktoś w tą Moskwę rakiety wystrzeli. No bo wiecie, co z tego, że Ukraińcy wystrzelą taką rakietę? Co z tego, że wyprodukowali ją Amerykanie? Ale to Polska ją kupiła, Polska ją dostarczyła i Polska dała zgodę. Ewentualnie, oby nie. Oby czegoś takiego nie było. To jest tylko pytanie, drodzy Państwo. Oby się w ogóle okazało, że Putin tylko blefował, że strzelanie w terytorium Rosji zachodnim sprzętem nie będzie oznaczało eskalacji. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Że to nie będzie oznaczało eskalacji. Jeśli, nie daj Boże, będzie to oznaczało eskalację, to miejmy nadzieję, że nie w nasz kraj. No i miejmy nadzieję, że Ukraina będzie grała czysto, choć biorąc pod uwagę, jak ostatnio gra, to w to ostatnie chyba mało kto wierzy. Tak, drodzy Państwo. I żeby nie było wątpliwości, bo tutaj zróbmy gwiazdeczkę i powiedzmy sobie bardzo wyraźnie. Wydaje się, że ta ukraińska rakieta, która zabiła dwóch Polaków, to nie była wystrzelona celowo w terytorium Polski, tylko że to była rakieta systemu przeciwpowietrznego, który po prostu no, jakoś tam sfiksowała, zgłupiała i nie przechwyciła pocisku, który miała przechwycić, tylko spadła na terytorium Polski i wybuchła. Wydaje się, że Ukraina strzeliła w nas nieintencyjnie, czyli nie chciała w nas strzelić, tak po prostu wyszło. Tak? No, niemniej jednak nikt nas za to nawet nie przeprosił. W mediach głównego nurtu już nawet piszą, że do dziś Ukraina blokuje to śledztwo, bo nie udziela pomocy prawnej. I ewidentnie było to wykorzystywane do wciągnięcia nas w wojnę. Powiedzmy sobie też bardzo wyraźnie, że Rosja jest w tym konflikcie Rosji z Ukrainą, stroną napastniczą. To Rosja atakuje. Rosja jest zła, bo nie powinna atakować. I to należy potępić. Ukraina ma prawo się bronić. To jest oczywiste. Jak każdy, kto jest napadnięty, ma prawo się bronić. No ale my jako Polska i Polacy mamy prawo oczekiwać, żeby to cały czas była wojna Rosji z Ukrainą, a nie wojna Polski, Rosji i Ukrainy. My nie zostaliśmy zaatakowani. I dlaczego mielibyśmy wchodzić do tej wojny? A jeżeli ktoś życzy sobie do tej wojny wejść, to proszę bardzo, zawsze może. Jeżeli Stany Zjednoczone uważają, że ktoś powinien do tej wojny wejść, to niech Stany Zjednoczone do niej wejdą. To oni tam mają bardzo dużo interesów, nie my. Jeżeli ktoś uważa, że jakiś inny kraj powinien do tej wojny wejść, to niech wejdą Niemcy albo Francuzi. Oni też tam mają bardzo dużo interesów. My? My nie. Więc bardzo bym prosił nie dorzucać nas jako państwo. Natomiast jeśli ktoś personalnie uważa, że ktoś powinien wesprzeć Ukrainę i wejść do tej wojny, to niech wejdzie personalnie. Dlaczego żaden z aktywistów wojennych, żaden, takich, którzy krzyczą, że to nasza wojna i wprost nawołują do wojny napastniczej, jak na przykład ta pisowska wicemarszałek Sejmu, która weszła sobie do czołgu i z hasłem na Moskwę wrzuciła to do internetu. To było ewidentnym zagrzewaniem do inwazji na Rosję. Dlaczego ona sama nie pójdzie? Chyba Gosiewska moja na nazwisko. Do dzisiaj ma. Dlaczego Szymon Hołownia, który chciał wciskać Putina w ziemię, nie pójdzie i go nie wciśnie? Dlaczego żaden z tych YouTube'owych aktywistów, którzy tak krzyczą, nie pójdzie? Zwłaszcza ten, który tak głośno zachwalał przymusową służbę wojskową, a jak chcieli go wziąć na zasadniczą służbę wojskową, bo był młody, gdy jeszcze była, to wykorzystał swoje koneksje, żeby nie pójść. Co za hipokryzja, nie? No. Co za hipokryzja. Sam jak go chcieli wziąć do woja, to się uchylił, nie poszedł. A innych nieszczęśników, których teraz przymusowo biorą do woja, tłumaczy im, że to ich patriotyczny obowiązek. No. Panie aktywisto. Nie? No i ostatnia rzecz, drodzy państwo. Co w tym wszystkim wydaje mi się takie trochę od strony Stanów Zjednoczonych podłe w kontekście rozgrywki między demokratami a republikanami, bidenistami, trumpistami. Joe Biden, pomijając fakt, że nie wiadomo, czy on rzeczywiście jest prezydentem, czy on tylko jest postacią prezydencką. Mówiąc krótko, nie wiadomo, na ile facet ogarnia, nie wiadomo, na ile facet sam podejmuje decyzje, a na ile ktoś kieruje Stanami Zjednoczonymi z tylnego siedzenia. Jest to całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę, no, że jego stan zdrowia być może uniemożliwia mu normalne sprawowanie władzy, nie? No ale będę mówił Biden, bo czy to Biden, czy ktoś z tylnego siedzenia, to jest to mniej więcej taka sama sytuacja, tak? Biden rządzi Stanami Zjednoczonymi od prawie 4 lat. Od prawie 3 lat jest ten konflikt zbrojny, jest ta obecna faza konfliktu na Ukrainie. Obecna. Biden dowiedział się o tym, że Federacja Rosyjska może chcieć zaatakować Ukrainę mniej więcej po pół roku od objęciu swoich rządów. Bo już w połowie 2021, w połowie, było wiadomo, że Rosja zaatakuje. W połowie 2021 Stany Zjednoczone zaczęły swoich sojuszników o tym ostrzegać. Tak. To było zanim Morawiecki kupił te antyinflacyjne obligacje denominowane czy oparte o współczynnik inflacji, gdzie wiedział, że jak będzie wojna, to inflacja wystrzeli. Tak. Czyli Biden mógł, miał ponad pół roku, bo to było około wakacji 2021, miał ponad pół roku na takie uzbrojenie Ukrainy, takie przygotowanie Ukrainy przed rozpoczęciem tego konfliktu, żeby Rosja się nie zdecydowała, żeby Ukraina była takim jeżem, który jest wystarczająco silny, żeby Rosja w niego nie weszła. Biden nic z tego nie zrobił, a wiemy, że na chwilę przed rozpoczęciem tego ataku z terytorium Ukrainy zostały ewakuowane ostatnie jednostki amerykańskie i brytyjskie. Uciekli. Potem przez blisko 3 lata obecnej fazy tego konfliktu Biden nie zdecydował się na zgodę na strzelanie Ukraińców w terytorium rosyjskie. Nie zdecydował się. Decyduje się na to teraz, po tym jak jego proxy, czy jego zastępczyni, pani Kamala Harris, przerypała z kretesem wybory. A ona w tych wyborach brała udział tylko dlatego, że jego własna partia zdecydowała, że się nie nadaje. Że jego stan zdrowia nie pozwala mu kandydować i być kolejnym prezydentem. Czy kolejny raz być prezydentem. No i Kamala przerypała z kretesem. Jego następca, pan Trump, w sposób ewidentny deklarował, jaką politykę będzie prowadził i co będzie chciał zrobić. Wprost o tym powiedział. Wprost to mówił. Że będzie chciał kończyć ten konflikt i tak dalej. Czy to dobrze, czy to źle? Nie ma tutaj znaczenia politologicznego, bo w tym momencie chodzi o to, że Trump o tym mówił wprost i ludzie wybierając Trumpa zdecydowali, że chcą zakończyć ten konflikt. Tymczasem Trump, po tym jak już de facto traci mandat do rządzenia, bo już jest kolejny prezydent, prezydent elect, który jeszcze formalnie nie rządzi, ale co do którego polityki wyborcy amerykańscy zdecydowali, że wolą to, że to jest dla nich lepsze. On podejmuje decyzję o eskalacji tego konfliktu. Czyli Amerykanie wybrali człowieka, który mówi, ja będę ten konflikt wygaszał, a Trump mówi, mam w dupie to, co ludzie powiedzieli, mam w dupie demokrację, mam w dupie Amerykanów, mam w dupie wybór Amerykanów, ich demokratyczną decyzję, zrobię kurde odwrotnie. Mógł to zrobić przez prawie 3 lata tego konfliktu. Nie zrobił. Zrobił to pod sam koniec tego konfliktu. Niewykluczone. Zrobił to po to, żeby zostawić Trumpowi zgniłe jajo pod tytułem zaognionego konfliktu, żeby Trumpowi się jeszcze trudniej, żeby Trumpowi było trudniej ten konflikt wygasić. I teraz podkreślam. Ja w tym momencie nie mówię, co ja uważam, że powinno się zrobić. Czy Ukraińcom powinno się pozwolić strzelać, czy Ukraińcom się nie powinno pozwolić strzelać. Czy wygaszanie tego konfliktu jest dobre, czy złe. Bo w tym momencie nie mówię o tym. Mówię tylko o tym, że decyzję, którą Biden mógł podjąć prawie 3 lata temu, podjął, gdy już stracił moralne prawo do jej podejmowania. Wiecie, to trochę tak, jakby była sobie rodzina, która od 3 lat mieszka w danym mieszkaniu i która od 3 lat powinna je remontować, ale go nie remontuje, bo nie chce mieć problemu z remontem, bo to negatywne konsekwencje budzi taki remont. Nikt nie chce żyć w remontowanym mieszkaniu. 3 lata tam mieszkali i od 3 lat powinni wyremontować. I tego nie robią, bo nie chcą ponosić konsekwencji. Ale tuż przed wyprowadzką zaczynają remont, który będzie się ciągnął w czasie, gdy wprowadzi się kolejna rodzina. Czyli oni zaczęli remont, a konsekwencje będzie ponosić kolejna rodzina. To jest, drodzy Państwo, świństwo. Bardzo wyraźne. Bo powiedzmy sobie, drodzy Państwo, wprost. Od strony czysto militarnej, bo żeby nie było... O, jeszcze jedna rzecz powiedzmy. Ja w oczywisty sposób jestem Polakiem mieszkającym w Polsce i ja zawsze mówię z punktu widzenia Polaka mieszkającego w Polsce. Mnie interesuje interes Polski, mnie interesuje interes Polaków. Mamy w Polsce gigantyczną ilość mediów, polityków, które reprezentują interes inny, które przedkładają interes Polski i Polaków, które przedkładają nad interes Polski i Polaków interes obcy. I się na przykład ekscytują interesem niemieckim, amerykańskim, ukraińskim, czy interesem na przykład lobby bankowego, lobby deweloperskiego, ponad interes nas Polaków. Przykład PiS, który tak zwanym bezpiecznym kredytem 2% zrealizował interes deweloperów do podbicia cen mieszkań i interes bankierów do udzielania dużych ilości kredytów z dopłatą państwową, więc deweloperzy zarobili, bankierzy zarobili. Co mamy z tego my Polacy? Mieszkania, które są tak drogie, że nawet w Berlinie można kupić tańsze niż w Warszawie. No i mamy kupę pieniędzy do zapłacenia w wyniku tych konieczności dopłacania do tych kredytów, prawda? Także jest bardzo dużo podmiotów, począwszy od mediów, począwszy od polityków, a skończywszy na mediach, które reprezentują interes obcy, więc ja reprezentuję interes Polski. I cała ta sytuacja z punktu widzenia Polski i Polaków jest o tyle groźna, że jeśli się okaże, że Trump nie blefował, podkreślam wielkie jeśli, miejmy nadzieję, że blefował, ale jeśli nie blefował, i jeśli się okaże, że rządzący polską polityką, polską politycy jednak dali Ukrainie jakieś rakiety, to nie daj Boże Putin zdecyduje się wystrzelić coś w Polskę. I to jest to jedyne, drodzy Państwo, moje obawy. One wynikają również z tego, że aktywiści wojenni, co do których moralności nie mam wątpliwości, moim zdaniem jest dość niska, ale również co do których inteligencji też nie mam wątpliwości, moim zdaniem inteligencja jest bardzo wysoka, bardzo mocno teraz się zachwycają, jaką to możliwość szantażu nad Rosją mają Ukraińcy, bo będą mogli strzelać w Moskwę zachodnimi rakietami. I teraz tak. Jak już powiedziałem, moim zdaniem ludzie, którzy swoimi działaniami świadomie lub nieświadomie, ale moim zdaniem za pieniądze, czy za jakieś wpływy, poklepanie po pleckach, czy inne panarze, wciągają nas w konflikt zbrojny, no moralności nie mają za wysokiej. Ale inteligencji moim zdaniem nie można im odmówić, chociażby z tego faktu, że mają bardzo duże sukcesy. Więc ludzie, którzy są inteligentni, jak myślicie? Czy oni mają problem ze znalezieniem dwóch faktów, dwóch informacji? Pierwsze, jaki zasięg mają Atakamsy? 300 kilometrów. I jaka jest odległość od granicy Ukrainy do Moskwy? Dużo więcej niż 300 kilometrów. Z tego oczywisty wniosek. Atakamsami Ukraińcy nie będą w stanie strzelać w Moskwę. Jest za daleko. Bo te Atakamsy, które Amerykanie im dali, mają zasięg 300 kilometrów. Mówiąc krótko, nie dolecą do Moskwy. I to nawet gdyby jacyś bardzo mocno zdesperowani Ukraińcy podjechali pod sam front wyrzutniami Atakams. Co oczywiste, tym faktem jest, że się tego nie robi, no bo nikt nie podciąga artylerii na sam front. No bo, mówiąc krótko, ktoś się strzeli, tak? Czołgi mają zasięgi po 2 km i więcej. Nie podsyłasz artylerii pod czołgi. Nie mówiąc już o tym, pod kontratak ze strony artylerii wroga, czy pod jakiś nalot. No, generalnie Artom się wali co najmniej kilkadziesiąt kilometrów za linii frontu. A Atakamsy to jest artyleria rakietowa. Więc w praktyce one mogą razić dużo bliżej niż 300 kilometrów za linią frontu, no bo tak w praktyce pewnie strzelają jakieś 60-80 kilometrów od linii frontu, 40 to już jest takie kamikadze, 40 kilometrów od linii frontu. Wiadomo, że tam przecież jest bardzo duże rozpoznanie, a takiego Heimarsa, który wystrzeliwuje Atakamsa, bo to tam do tych wyrzutni Heimars można Atakamsa wsadzić, to jest rodzaj rakiety, taka po prostu zamiast chyba sześciu leci jedna w tym momencie, w tym zasobniku w sensie jest jedna zamiast sześciu. No to taką wyrzutnię można zwykłym dronem zniszczyć, więc tego się nie podciąga na linię frontu, po prostu, ani w pobliżu linii frontu też się nie podciąga. Ale nawet gdyby to podciągnęli, to tym nie są w stanie walnąć w Moskwę. Po prostu nie. Natomiast politycy rządzący Polską kupili od Amerykanów rakiety, którymi z terytorium Polski można napierdzielać w Moskwę. A więc z terytorium Ukrainy tym bardziej, bo można jeszcze bliżej podesłać, nie? Więc tu jest ta zasadnicza kwestia, właśnie Skąd ten entuzjazm? Skąd ten entuzjazm, że Ukraińcy teraz będą mogli strzelać w Moskwę i że będą mogli tym szantażować Putina? Czy ze względu na brak ilorazu inteligencji i niesprawdzenie, że atakamsy nie mają takiego zasięgu, żeby Ukraina mogła nimi nawalać w Moskwę? Czy z uwagi na brak moralności, że oni mają świadomość, że tutaj nie atakamsami będzie strzelane? Tylko nie daj Boże rakietami, które my im dostarczyliśmy. Znaczy, dostarczyli nasi politycy, ale to nie politycy dostaną kontrę. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że się mylę. Bo pomijając ten fakt, drodzy Państwo, to oczywiste jest, że Ukraińcy powinni mieć możliwość symetrycznego oddziaływania na Rosję, jak Rosja oddziałuje na nich. Mówię, pomijając interes Polski. Przecież dla mnie interes Polski jest niepomijalny, tak? Dla mnie jest niepomijalny. Ale gdyby to pominąć, no to rzeczywiście mamy do czynienia z absurdem, gdzie na przykład, gdzie Rosja napierdziela sobie w ukraińskie pozycje, powiedzmy z 60-80 kilometrów, na bezczela, wiedząc, że są całkowicie bezpieczni, bo Ukraina nie może w nich strzelać. Gdzie rozstawiają się na swoim terytorium rosyjskim i napierdzielają ją w linii obrony ukraińskie, wiedząc, że nie pójdzie w nich żadna kontra, bo Ukraińcy mają politycznie związane ręce, bo nie mogą strzelać, no bo to byłoby terytorium rosyjskie. No i to jest rzeczywiście militarnie absurd. Że ktoś w ciebie strzela, a ty mu nie możesz oddać, bo on stoi na terenie, w którym tobie nie wolno. Politycznie ci nie pozwolono. I rzeczywiście to jest absurd. Rzeczywiście, zgoda na takie strzelanie, pomijając ewentualne, nie daj Boże, barbarzyństwo i napierdzielanie w cywilów, które miejmy nadzieję nie nastąpi, na pewno ułatwiłoby Ukraińcom obronę. Bo nawet przy założeniu, że realnie będą strzelać, powiedzmy, 250 kilometrów w głąb Federacji Rosyjskiej. Albo nawet 200. To co to oznacza? Że nic, co znajduje się w tym zasięgu, nie jest bezpieczne. Czyli składy amunicji nie są bezpieczne. Lotniska nie są bezpieczne. Dowództwa nie są bezpieczne. Ośrodki szkoleniowe nie są bezpieczne. Bazy militarne nie są bezpieczne, koszary nie są bezpieczne, no nic nie jest bezpieczne. Od strony rosyjskiej. Czyli co by musiała Rosja robić? No na przykład startować swoimi samolotami, które wykonywałyby operacje z lotnisk położonych więcej niż te 200-250 km od granicy. Czyli te samoloty musiałyby ileś minut dłużej lecieć. A więc ukraińska obrona przeciwpowietrzna miałaby ileś minut więcej na przygotowanie. Zasadnicza korzyść. Linie zaopatrzeniowe w związku z koniecznością przesunięcia magazynów o kilkaset kilometrów w głąb Federacji Rosyjskiej, linie zaopatrzenia byłyby dłuższe. A więc te ciężarówki z zaopatrzeniem jechałyby dłużej. A więc Ukraińcy mieliby więcej czasu na napierdzielanie w nie. Więc większe prawdopodobieństwo przerwania linii dostaw. Do tego, biorąc pod uwagę, jakiej jakości jest ten sprzęt, którym tam się jeździ po Rosji, większe prawdopodobieństwo na przykład, że ulegnie on awarii. Taka ciężarówka się zepsuje. Albo cokolwiek innego. Dowódcy im dalej od linii frontu siedzą, tym mniejszy mają realny wgląd na linię frontu. Tym większa konieczność wysyłania bezpośrednio na linię frontu oficerów coraz to starszych stopniem. A co za tym idzie? Coraz większa szansa ze strony Ukrainy na zneutralizowanie oficerów, których wyszkolić jest dużo trudniej niż jakiegoś tam biednego Rosjanina z łapanki z poboru na zasadzie szedł sobie do sklepu, ale go namówili, żeby wstąpił do armii. Teraz dali mu po dwutygodniowym szkoleniu kałacha i mówią idź tam, walcz. Za kogo tam mu powiedzieli, to mu powiedzieli, tak? Więc od strony, nazwijmy to militarnej, na pewno to bardzo dużo Ukraińcom daje. Mają dużo większe prawdopodobieństwo na to, że no, że sobie poradzą, że ten konflikt zacznie Rosję kosztować więcej, a więc, że Rosja będzie skłonna zażądać mniej przy stole pokojowym, tak? Bo miejmy nadzieję, że to będzie stół pokojowy, a nie stół zamrażający. Mówiąc krótko, bo znowu tutaj się kieruje wyłącznie czy interesem Polski i Polaków, ale cofam to. Nie, w tym wypadku nie tylko wyłącznie, ale przede wszystkim interesem Polski i Polaków, ale interes zwykłych Ukraińców jest tutaj zbieżny. I interes zwykłych Rosjan też. Jakby to, drodzy Państwo, powiedzieć, jeśli ten konflikt zakończy się pokojem, to jest dobrze dla wszystkich ludzi, którzy nie chcą ginąć na wojnie, a więc nas Polaków, ale także Rosjan i Ukraińców, bo nie mam wątpliwości, że zwykły Rosjanin i zwykły Ukrainiec też nie chce ginąć na tej wojnie. No. Nikt nie chce normalny, tak? No to nie są polscy generałowie, którzy normalizują użycie atomicy na stolicę, bo ktoś inny też oberwie, więc się nie ma co przejmować. Nie, no to są zwykli, normalni ludzie, tak? I nikt z nas nie chce ginąć w wojnie polityków. Bo niezależnie od tego, czy dana wojna jest wojną jakiegoś kraju czy narodu, to zawsze jest wojną polityków, bo to oni do nich doprowadzają. Jestem pewny, że gdyby politycy mieli przykaz, żeby iść w pierwszym szeregu na bój, albo żeby tam ich rodziny szły, to wojen by nie było, bo oni by się nie decydowali na rozpętanie tych konfliktów. A więc dlaczego pokój jest ważny z punktu widzenia Polaków, Ukraińców, Rosjan? Bo będzie trwały. Bo się dogadają i już tak zostanie. Natomiast dlaczego zamrożenie konfliktu z punktu widzenia Polaków, Ukraińców, Rosjan jest złe? Bo to jest tylko kwestia czasu, aż go odmrożą i będzie dogrywka i znowu będziemy umierać. Więc ważne jest, żeby to było trwałe, żeby był pokój, tak? Nie zamrożenie, tylko pokój. No i właśnie dlatego oby do tego pokoju doszło i tutaj takie jakby zwiększanie efektywności ukraińskich sił zbrojnych tuż przed siąściem do tego stołu pokojowego jest oczywiście zwiększeniem prawdopodobieństwa, że to, co oni tam uzgodnią, będzie dobre dla Ukrainy. To jest oczywiste. Natomiast mnie interesuje dobro Polski, a dobro Polski oznacza przede wszystkim nieryzykowanie wciągnięciem do tego konfliktu, koniec, kropka. A niestety tutaj ryzyko, że zostaniemy wciągnięci, istnieje. Druga kwestia. Jeśli, nie daj Boże, taka rakieta poleci na Moskwę albo na jakiś inny obiekt cywilny, no to może się, drodzy Państwo, okazać, że, jakby to ładnie powiedzieć, do tanga trzeba dwojga, tak? Żeby mogły być negocjacje, to muszą być dwie strony, które chcą do negocjacji usiąść. A mam zasadnicze wątpliwości, czy gdyby jakaś rakieta poleciała w jakiś duży obiekt cywilny w Rosji, czy Rosjanie, naród rosyjski, pozwoliliby Putinowi siąść do stołu i negocjować. Bo tutaj ci nasi podżegacze wojenni rozumują tak. Jak jakaś rakieta poleci w Federację Rosyjską, to Rosjanie się przestraszą i zmuszą Putina, żeby negocjował. A co jeśli będzie odwrotnie? Co jeśli zamiast smutku i żalu będzie wściekłość. I co jeśli Rosjanie zareagują? Co, kurde, poleciało w nasz obiekt cywilny? Nie ma mowy żadnych, kurde, negocjacji, napierdzielamy się do końca. To jest moja obawa. Bo ja jeszcze raz podkreślę, ja nie chcę, żeby wojny były. Ja potępiam każdą wojnę, uważam, że wojny są złe. W szczególności potępiam wojny napastnicze. Rosyjska wojna jest wojną napastniczą, Rosja nigdy nie powinna tej wojny zacząć. Tego nie powinno być w ogóle. No ale już jest. I teraz ci analitycy bardzo dużo mówią właśnie o tej drabince eskalacji od strony militarnej. Tutaj my użyjemy tego, oni tego i tak dalej. Ale jest również eskalacja od strony psychologicznej. Eskalacja od strony wściekłości narodów. Politycy często są zakładnikami tych narodów. A Putin? No przecież nasi aktywiści wojenni sami nazywają Putina dyktatorem. Sami tak mówią. No to chyba wierzą w to, co mówią. No i chyba zdają sobie sprawę, że żaden dyktator nie może okazać słabości. Bo jak dyktator okaże słabość, to go zabijają i zamieniają na nowego. Więc Putin nie zrobi nic, co mogłoby być odczytane jako słabość. Więc moim zdaniem, gdyby poleciała mu rakieta w cel cywilny, zachodnia, to nie usiądzie do negocjacji, bo wie, żeby było to odczytane jako słabość i że jego własny naród by go za to wykorzystał. Znaczy naród nie, jacyś tam chętni do przejęcia władzy po nim, bo go za to wykończyli. Tyle, drodzy Państwo. Miałem teraz zacząć czytać Państwo na ten temat źródła, ale chyba już nie zdążę. Może zrobimy sobie na ten temat oddzielny materiał. A teraz powiedzmy, skończmy. Tak. Jeszcze raz podkreślę. Pierwsze zasadnicze pytanie. Czy Putin blefował? Czy będzie to oznaczało wejście w konflikt? Czy Putin blefował? Czy rzeczywiście uzna to za wejście w konflikt Zachodu? Jeżeli tak, to w kogo pójdzie kontra? Drugie. Czy Ukraińcy będą walić wyłącznie po celach cywilnych? Czy Ukraińcy będą walić wyłącznie po celach militarnych? Czy im się zdarzy też walnięcie w cel cywilny? I jaka będzie na to reakcja, tak? I tyle. Ponieważ od strony czysto militarnej, jeszcze raz podkreślę, sytuacja, w której Rosja sobie podjeżdża kilkadziesiąt kilometrów od frontu, nawala w pozycje rosyjskie, a Ukraińcy nie mogą odpowiedzieć, bo mają związane ręce, bo oni walą z terytorium rosyjskiego, więc nie mogą walnąć terytorium rosyjskie, więc siedzi sobie jakiś artylerzysta rosyjski z kiepem, napierdziela tą artą po Ukraińcach i jest całkowicie bezpieczny, bo wie, że mu się nic nie stanie, bo ktoś zabronił drugiej stronie w niego strzelać, bo on jest na terytorium rosyjskim. No to jest absurd. Jeśli Rosja nawala po całym terytorium Ukrainy, to Ukraina powinna móc nawalać po całym terytorium Rosji. Ale to jest kwestia militarna. Jest jeszcze kwestia społeczna, psychologiczna, geopolityczna, polityczna, politologiczna, ekonomiczna, gospodarcza. No i co najważniejsze, interes Polski. A interes Polski jest tutaj czysty i jasny. Nie dać się wciągnąć w tą wojnę. I niestety, ale ten interes jest bardzo mocno sprzeczny z interesem ukraińskim, którzy mają interes wciągnąć nas w tą wojnę. Obawiam się, że również interesem amerykańskim, a na pewno tej części Stanów Zjednoczonych, która była finansowana przez lobby zbrojeniowe, przez producentów uzbrojenia. Im dłużej będzie ta wojna trwała, tym oni więcej zarobią. Sprawdźcie sobie, komu dawali pieniądze ludzie z biznesów zbrojeniowych w Stanach Zjednoczonych. Tak, także tutaj jest ta sprzeczność. Interes Polski jest sprzeczny z tym interesem, bo w naszym interesie jest nie dać się wciągnąć w konflikt. W interesie Ukraińców i części Amerykanów jest nas w ten konflikt wciągnąć. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!